Proszę Państwa, rozmawiamy dzisiaj o zadaniach szkolnych, które w pewnym sensie zniknęły z krajobrazu szkolnego, bo uczniowie klas 1-3 nie mają zadawanych zadań domowych. Owszem, są elementy ćwiczeń usprawniających motorykę, no i to też jest traktowane czasami jako ćwiczenie domowe, no ale wynika to też z potrzeb tego wieku, klas 1-3. Natomiast w klasach 4-8 uczeń nie ma obowiązku wykonywania prac domowych, ale nauczyciele w wielu szkołach te zadania zadają, nie wymagając oczywiście ich wykonania. Dlatego to wszystko zależy od samych uczniów. W naszym studiu, przypomnę, pani Katarzyna Ożgisz, psychoterapeutka, pedagogzka z poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie i pan Dariusz Miziołek, pedagog, wychowawca, nauczyciel, konsultant Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Proszę Państwa, no więc w tej pierwszej części naszej rozmowy taki oto powstał, taki obraz szkoły się wyłonił, w której zupełnie zmienia się na naszych oczach rola nauczyciela. Że nauczyciel, no co, przestaje być już tym, znaczy pewnie jest nadal przewodnikiem, ale przewodnikiem, takim osobą, a takim autorytetem, osobą prowadzącą, ale do zupełnie innych spraw niż to było wcześniej, bo nie jest źródłem wiedzy albo jednym ze źródeł.
Pani redaktor, to ojej, daleko idące.
Będzie
aż poszło. Może
tak?
Nie aż tak, ale bardzo rewolucyjnie pani podeszła do zagadnienia. Mhm. Bo ja myślę, że na pewno tak co jakiś czas każdy z nas nauczycieli z tym się mierzy, bo zmienia się rzeczywistość, zmieniają się wymagania, zmieniają się też oczekiwania. No świat się po prostu zmienia, mhm, i my musimy jakby podążać też za uczniem. Nie jestem jakby zwolennikiem tego, że uczeń ma podążać za uczniem. Oczywiście jest to taki ideał.
Za nauczycielem,
przepraszam, przejęzyczenie. Natomiast wydaje mi się, że tak jak w wychowaniu rodzic dziecko, tak jak nauczyciel idzie obok dziecka, czyli rozwija się, ja uważam, że rozwijamy się wspólnie. Oczywiście ja dysponuję wiedzą, doświadczeniem, tym go poprzedzam, natomiast myślę, że właśnie te wymagania, o których mówimy, to, że nam jakby odebrano jak jedno z narzędzi, bo to jest tylko jedno z narzędzi, które w jakiś sposób dla dzieci stało się też wyzwaniem i dla rodziców, i dla nas. W jaki sposób tutaj pomóc, bo ja sobie rzeczywiście muszę powiedzieć, odrabiając to zadanie domowe,
czyli przygotowałem
się, tak, główne funkcje, tak, dydaktyczne utrwalenie wiedzy, zastosowanie wiedzy w praktyce, przygotowanie do lekcji i rozwijanie twórczego myślenia, wychowawcze i rozwojowe, rozwijanie samodzielności, kształtowanie postaw, wspieranie w rozwoju związane ze współpracą, bo mogły być zadania i czy mogą być dalej zadania, gdzie jakby przekierowane, związane też ze współpracą, choćby projekty, tak, ocena postępów, informacje dla rodziców i wzmacnianie relacji. Więc wiele tych zadań jakby było realizowanych przez zadania domowe. Teraz szukamy rozwiązań, które by były nadal wsparciem w rozwoju i o tym, o czym powiedziała tu pani Katarzyna, że dokładnie chodzi o to, żeby w jakiś sposób uzupełniać ten czas, żeby pokazywać to, w czym dziecko jest mocne, szukać potencjału, a równocześnie wzmacniać te wszystkie pozytywne nawyki, które mogą być w jakiś sposób wykorzystane. Także to jest takie zadanie, przed którym stoimy ciągle jako nauczyciele i stoimy jako rodzice.
Tak. Ja sobie tak myślę, że te odzyskane przez rodziców popołudnia, chociaż przeznaczone są na naukę własną też, tak, to myślę, że jakby ten kierunek się troszkę zmienił. Teraz te zadania wymyślają rodzice.
Mogliby
być właśnie inicjatorem tego czasu wolnego, tak? Przed tym mieli narzucone z góry. Też się złościli, że tego jest tyle. Wykonywali inne zadania, tak? Jakby powierzone im przez nauczycieli.
Teraz kontroli.
Tak. I to wszystko opierało się na takim strachu, na takim braku zrozumienia. Oczywiście mówimy tylko o sytuacjach, kiedy nadmiarowo trzeba było wykonywać różne rzeczy. Kiedy po prostu, dnia na dzień tak. 10 stron w jakieś ćwiczenia. Kiedy,
za dużo było niejednokrotnie tych zadań
tak,
domowych.
Tak, kiedy były zadania domowe, trzeba było 10 przykładów z matematyki, a na następny dzień jest jeszcze sprawdzian z historii, z geografii, tak? Nie dawaliśmy rady tego rozłożyć w planie.
Z punktu widzenia rodzica.
Z punktu widzenia rodzica, ale z punktu widzenia też dziecka, któremu jakby, które się dopiero uczyło planowania. I to nie jest tak, że dziecko możemy potraktować jak dorosłego w miniaturze. Tak? Nawet Korczak o tym mówił, że dziecko to też człowiek, tak? Nie ma dzieci, są ludzie, tak? Natomiast my dajmy dzieciom przestrzeń do tego, żeby popełniały błędy. Ale żeby ktoś obok nich był, ten mądry dorosły, rodzic, ten najbliższy, ten wspaniały nauczyciel, który prowadzi, żeby pokazywać, jak sobie radzić z tym błędem, jak poszukiwać informacji, jak wyciągać wnioski, jak się uczyć wybierać informacje.
No właśnie, polska szkoła to jest szkoła nastawiona na wytykanie błędu, tak? Na łapaniu na błędach. Więc ta kultura błędu gdzieś także wśród nas, rodziców, zatriumfowała. I gdybyśmy mieli powiedzieć, że właśnie oceniamy na pozytywach, to nie chodzi o zagłaskanie, ale oceniamy na pozytywach, na mocnych stronach, to wtedy zupełnie inaczej buduje się motywacja.
Czyli cieszymy się z małych sukcesów. To się często przewija w tych rozmowach tak. o nauczaniu.
Ja często rozmawiając z nauczycielami, czy prowadząc szkolenia dla nich, ja im mówię, że wy doskonale, proszę Państwa, wiecie, czego to dziecko nie umie.
Dziecko
i
samo wie, czego nie umie.
Jesteście w stanie udowodnić każdemu dziecku, że się nie nauczył. Prawie każdemu. Ale wy przyłapujcie to dziecko na tym, co umie. Tak? Wygrzebcie to, co się nauczyło, to, co potrafi, tak? Żeby wzmocnić.
Ja tak? Przepraszam, że się uśmiecham, tak. Bo mnie się przypomina, jeżeli mogę, taka tak. sytuacja, o której mówiłem niedawno właśnie w gronie pedagogicznym swoim, właśnie powołując się na Korczaka. On był tym, który odpowiadał za szkoły przy sierocińcach i nadzorował ich pracę. Jest taka anegdota, kiedy na języku polskim podszedł tradycyjnie do najsłabszego Jasia, pani zamarła i zaczął wertować jego zeszyt. No i wertuje. Pani po prostu już tam ciężko oddycha. On w końcu zatrzymuje się na jakiejś stronie, pokazuje dziecku i mówi, o, tę literkę ładnie napisałeś.
Mhm. Piękne. Proszę Państwa, to teraz jeszcze oddajmy głos pani dyrektor Alinie Wolskiej, nauczycielce matematyki, dyrektorce Szkoły Podstawowej nr 31 w Rzeszowie, którą poprosiłam o komentarz na temat braku obowiązku odrabiania zadań domowych.
My, nauczyciele, widzimy to w różnych aspektach. Zadania domowe, jak byłyby zadawane w dużej ilości i dziecko nie dawało rady, bądź też wykorzystywać musiało pomoc rodziców, to nie było dobre rozwiązanie. Natomiast niestety, ale są przedmioty, które wymagają, aby dziecko samo pochyliło się w domu nad wykonaniem 2-3 ćwiczeń, tak aby to, co było na lekcji, było jeszcze utrwalone i zapamiętane. Więc my, nauczyciele, mamy różne zdania. Jeśli chodzi o zadania domowe, bo tak jak powiedziałam, są takie przedmioty, w czasie których nauczamy, także nie trzeba tych zadań zadawać, ale są przedmioty, które no, wymagają tej samodzielnej pracy ucznia, który na końcu 8 klasy będzie się musiał pochylić sam nad arkuszem egzaminacyjnym i rozwiązać zadania, czy też napisać z języka polskiego wypracowanie.
Z języka polskiego, ale też zadania z matematyki.
Tak, zadania z matematyki, które, podam przykład, jeżeli na lekcji matematyki rozwiązujemy równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą i rozwiążemy ich kilka, to zadanie do domu tych 2-3 równań do samodzielnego rozwiązania to jest ćwiczenie przez dziecko samodzielnego myślenia w domu, samodzielnego rozwiązania. Z tego względu, że no nie wszyscy są tak sprawni rachunkowo, że na jednym poziomie w klasie się te zadania rozwiązuje.
Zadania domowe w starszych klasach szkoły podstawowej nie są obowiązkowe. Czy są uczniowie, którzy mimo tego braku obowiązku chcą wykonywać pracę domową?
Tak, są tacy uczniowie, którzy są świadomi tego, że jeżeli pani zada, to ja zmuszę się do tego. To są takie właśnie słowa ze strony uczniów. To ja zmuszę się do tego, żeby zrobić. Są pewnie też i rozmowy w domach, że to jest dobre rozwiązanie. Jeżeli pani zada zadanie, to zrobimy to zadanie. No niestety nie oceniamy tych zadań, nie rozliczamy. Możemy tylko zapytać i zapamiętać, że jeden uczeń, dwóch uczniów, trzech uczniów na przykład nigdy nie zrobiło zadania domowego. Inni, powiedzmy, nad tymi zadaniami się pochylili, a i wiemy, że pracują systematycznie. Uczniowie potrzebują takiej wskazówki, bo oni nie wiedzą, nad czym się pochylić w domu samodzielnie. Więc jeżeli nauczyciel im wskaże, że popatrzcie na takie i takie zadania, czy takie problemy, to oni już wiedzą przynajmniej w tym wąskim zakresie, co robić. To później procentuje w rozwiązaniu samodzielnym. No właśnie ten egzamin na końcu. No, są to takie rozwiązania, które są niezbędne z tego względu, że rodzice i dzieci oczekują od szkoły, że przygotowanie będzie na wysokim poziomie tego ucznia na egzamin ósmoklasisty. Ten egzamin jest i ten egzamin decyduje o tym później, do której szkoły ponadpodstawowej dziecko się dostanie.
Pani dyrektor, pani jest czynną nauczycielką, naucza pani matematyki, więc rozumiem, że te obserwacje wynikają z tych lekcji, które pani prowadzi. Czy nie da się podczas regularnych lekcji w szkole wszystkiego uczniom wytłumaczyć i zadbać o to, żeby zrozumieli, żeby też utrwalili sobie przekazywaną im wiedzę?
Nie jest to łatwe z tego względu, że podstawa programowa zawiera bardzo dużo treści. Bardzo dużo treści. Praca oczywiście w klasie to jest też praca indywidualizowana. Jeden uczeń pracuje wolniej, drugi uczeń pracuje szybciej, więc my musimy tutaj wziąć pod uwagę wszystkie aspekty pracy w klasie. Wydaje mi się, że jeżeli byłoby mniej treści w podstawie programowej, mielibyśmy więcej czasu na to, żeby ćwiczyć, żeby faktycznie dziecko po kilku lekcjach już z danego tematu uważało, że tak, rozumiem i wiem, jak rozwiązać zadanie.
Bo idea rezygnacji z obowiązkowych zadań domowych jest taka, żeby odciążyć ucznia po lekcjach, żeby miał czas na realizację swoich pasji, żeby także miał czas na to, by spędzać czas ze swoją rodziną.
Tak, to była taka idea. Natomiast różnie to wygląda z tego względu, że czas pracy rodziców się nie zmienia. Dziecko idzie do domu, nie ma zadania domowego. Tak naprawdę rodzice, jeżeli wracają o godzinie 18 czy 19 z pracy, to zadanie nie ma wpływu na to, czy oni razem spędzają czas, czy nie. Czy rozwijają swoje pasje. Z tego, co mnie wiadomo po rozmowach z uczniami, nie wszyscy. Wielu uczniów niestety, ale spędza wtedy czas przy smartfonie, przy tablecie, przy komputerze, grają online i chyba nie do końca to rozwiązanie im służy. Nauczyciele już przed wydaniem rozporządzenia ograniczali zadania domowe z tego względu, że mieliśmy świadomość, iż uczniowie wykorzystują do tego między innymi sztuczną inteligencję. Chodzi o język polski, ale też na przykład o lekcje historii, gdzie uczeń, mając na zadanie uzupełnienie ćwiczeń, zadawał pytanie w sztucznej inteligencji i cała odpowiedź była pokazana. Więc nie ma sensu oszukiwać się nawzajem, jeśli chodzi o pracę dziecka w domu, bo nie jest to praca jego, tylko to jest praca sztucznej inteligencji. Więc już jakiś czas temu zrezygnowaliśmy po prostu z tych zadań domowych, no bo mijało się z celem ocenianie czegoś, co nie jest wytworem dziecka. Natomiast dużo pracy wkładają nauczyciele na lekcji języka polskiego, na przykład samodzielną pracę, ułożyć kilka zdań, ułożyć na przykład argumenty do rozprawki, ułożyć na przykład podsumowanie wypracowania z języka polskiego, ale dzieje się to wszystko w szkole po to, żeby mógł nauczyciel zerknąć, czy jest to zrobione poprawnie i jest to samodzielny wytwór ucznia.
Mówiła pani Alina Wolska, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 31 w Rzeszowie. No i w kontekście zwłaszcza tego ostatniego fragmentu, pytanie do gości w studiu, czy lekcje mogą wystarczyć do tego, żeby uczeń zdobył wiedzę i potrafił ją zastosować w praktyce? Bo na przykład taki argument, że nie, że lekcje nie wystarczą, że potrzebne są prace domowe, podnoszą przeciwnicy zniesienia obowiązku odrabiania zadań domowych.
Odpowiem moim ulubionym stwierdzeniem.
Wiem. To zależy.
To zależy.
To zależy, bo kwestia, jakie mamy oczekiwania, jakie mamy cele i czy damy radę się nauczyć, czy chcemy się nauczyć na ocenę bardzo dobrą, czy startujemy już z takiego poziomu, że tylko celująca, czy chcemy tylko na dwa, by zaliczyć. I kwestia jest taka, żeby to wszystko jakby pomalutku zgrać, żeby pokazać, że rozwój jest potrzebny, ta wiedza jest potrzebna. Natomiast ja myślę, że lekcje muszą być maksymalnie wykorzystywane w takim względzie, w takiej przestrzeni, w której dziecko nie będzie samo w stanie w domu czegoś zrobić. Lekcja ma być takim inspiratorem do szukania, do myślenia, do zbierania informacji, a to, co się będzie później działo, to wszystko też zależy od możliwości dziecka, od zaangażowania. Pamiętajcie Państwo, że jeżeli dziecko będzie wierzyło, że da radę, to ono wszystko zrobi. A jeżeli wyjdziemy z założenia takiego, że to jest trudne, męczące, nieciekawe, nieprzydatne, to dziecko nie będzie chciało się uczyć.
Tylko też zostają pytania, często ktoś po lekcji, prawda? Bo jest kilkadziesiąt osób w klasie, kilkadziesięcioro uczniów.
No i właśnie nawet też jeżeli pytanie, jest kilkunastu, tak. to już jest wyzwanie.
Tak.
Pani redaktor, myśmy tutaj rozmawiali na temat w ogóle frajdy z uczenia się, bo ja w ramach tego patrzyłem na Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pani Sterna świetnie tam w ramach różnego rodzaju działań, między innymi oceniania kształtującego, podpowiadała jeszcze przed tym, jakie mogą być wskazówki do przemyślanej pracy domowej. Warto też, myślę, spojrzeć na to, warto też poszukiwać jakichś tam rozwiązań. To jest sprawa złożona, bo to jest znowu w triadzie, tak? My, nauczyciele, rodzice, którzy mają też różnego rodzaju oczekiwania, no i te dzieci, które mają swoje możliwości i ten swój potencjał, który z nich trzeba wydobywać. I tutaj to, o czym mówiła też pani Katarzyna, że ten czas wolny byłoby dobrze, żeby animowali dorośli, bo oni uczą w jakiś sposób. No dzieci uczą się też przez pewne nawyki, czy przez to, w jaki sposób my funkcjonujemy. I przerzucenie odpowiedzialności, tak, my nauczyciele na rodziców, albo tylko na dzieci, a oczekiwanie ze strony rodziców, że my wypełnimy tę lukę, no to będzie też taką dysharmonią. Myślę, że tutaj to jakby poszukiwanie tego, ciągle będziemy się wokół dziecka, żeby to dziecko odnalazło frajdę uczenia się jako przygotowanie do życia, ale to będzie znowu od nas też zależało i tego, że ta systematyczność to nie jest tylko samo, nie wiem, zadanie domowe, ale różnego rodzaju czynności, tak? Ja tak, przepraszam, powiem szybciutko, czego dzieci oczekują od rodziców, jak się z nimi rozmawia, żeby nie oczekiwali od nich żadnych jakby tam czynności związanych ze sprzątaniem domu albo jakimiś obowiązkami. A czego oczekowali od nas nauczycieli, żebyśmy nie pytali. Więc tu jest to jakoś tam zbliżone, czyli my musimy pokazać też, że coś warto robić, a równocześnie my dorośli uczymy się też całe życie.
Czyli, że nauka jest po coś,
że nauka jest po coś, że to się jest przydatne, a nie na zasadzie przerzucania pewnej odpowiedzialności.
Czyli co, zadania domowe raczej nie, czy raczej nie, czy może jednak jakieś elementy?
Ja myślę, że trzeba troszeczkę sprytu. Trzeba pokazać dzieciom, że ta praca w domu będzie przynosiła im jakąś korzyść, tak? Nie tylko, nie chodzi mi tutaj o same piątki, tak? Ale że ta wiedza, którą nabędą, da im możliwość pokazania się w klasie, dobrze, lepszego wypadnięcia.
Wiedza jest wartością.
I że jest wartością, że jakby lepiej nam pójdzie na sprawdzianie, że te przykłady, które zrobią, prawdopodobnie pojawią się może na sprawdzianie. To daje taki motywator zewnętrzny, ale daje dzieciom korzyści, takie, w których podejmują dla siebie korzystne decyzje.
No i tak, bo dzieci zadają pytanie, po co się czegoś uczą, na co bez oceniania kształtującym, czyli pokazujemy, że coś będzie przydatne, ale my sami musimy, przepraszam, znowu pani redaktor doskonale wie, że to my dorośli musimy ciągle pokazywać. My nauczyciele, my rodzice, my wszyscy dorośli, o którym tu pani mówiła, pani Kasia, pan sąsiad, dobra ciocia, że coś jest warto robić.
Ale w tym wszystkim na koniec możemy wrócić do tych zdań, które państwo wypowiedzieli na początku. Pani pedagog powiedziała tutaj pani Katarzyna, nasz gość, o tym, że ta sytuacja pokazuje, że w dzieciach, u części dzieci wytwarza się taki mechanizm motywacji, samomotywacji. Chce, uczę się po lekcjach, no bo chcę.
Bo warto.
Więc może
bo
na
sprawia
tym,
mi to frajdę, tak, i mi się to przyda.
Na tym się zatrzymajmy.
Pamiętajmy, że uczymy się tego, co nam, lepiej się uczymy tego, co nam przynosi przyjemność, tak? Kiedy myślimy o tym dobrze. Tak, a nie uczymy się skutecznie wtedy, kiedy się boimy, kiedy nie chcemy się uczyć.
Bardzo Państwu dziękuję za tę dyskusję o zadaniach domowych, których już nie ma w obowiązku szkolnym, ale można je wykonywać.
Ale zadania życiowe ciągle nieobowiązkowo.
Tak, dokładnie. Myślę, że to ten temat jeszcze wróci może i w tej audycji. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Pani Katarzyna Orkisz, psychoterapeutka, pedagożka z poradni numer 2 w Rzeszowie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I pan Dariusz Miziołek, pedagog, wychowawca, nauczyciel, konsultant Podkarpackiego Centrum Edukacji i Nauczycieli również w Rzeszowie.
To muszę dopowiedzieć, że chcę pozdrowić swoich uczniów ze Szkoły Podstawowej numer 1 w Mrowli i swoich uczniów ze Szkoły Podstawowej Sióstr Nazarytanek w Rzeszowie.
To ja jeszcze swoich uczniów ze Szkoły Podstawowej numer 37.
Świetnie. Pozdrowienia przekazane, audycję zrealizował Jan Pielichowski, a z Państwem była Iwona Piętak. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.